W naszym wieczornym programie czas zastanowić się nad tym, jak to jest w człowieku widzieć brata. I wraz z nami w studiu jest prezes fundacji właśnie W człowieku widzieć brata, Oksana Hałatyn-Burda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Magdalena Strzop z tejże samej fundacji.
Dobry wieczór.
Drogie panie, tak sobie pomyślałam o tych słowach, może trochę inaczej ujętych, to będą słowa z mickiewiczowskich Dziadów, bo kto nie był ni razy człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. I tutaj nam się pojawia właśnie ten altruizm, tutaj pojawia nam się wrażliwość na drugiego człowieka, pomocna dłoń wyciągana do innych, to wszystko sprawia, że czujemy się rzeczywiście ludźmi.
Tak. Bardzo pięknie pani to powiedziała. Ja myślę, że dla wielu osób, i to jakby z dwóch stron barykady, to jest bardzo ważne, dlatego że zarówno te osoby, którym pomagamy, potrzebują takiej pomocnej dłoni, jak i te, które pomagają, bo bardzo często ludzie, którzy decydują się na to, żeby pomagać innym, no sami robią tym sposobem coś dla siebie po prostu, że mają taką przestrzeń jeszcze szczególnie wtedy, kiedy widzą i wierzą, że to ma sens, bo to jest bardzo ważne, że dostrzegają zasadność i potrzebę takiej pomocy, to wtedy dla nich samych to jest ważne i potrzebne.
No bo to póki życia, póki nadziei.
Mówi się, że
też uratować.
Pewnie. Mówi się, że bez myślenia o innych to pewnie nie sposób zrozumieć samych siebie.
Tak, jest. To tak naprawdę znów chyba wrócimy do tego momentu, czego my sami jako ludzie potrzebujemy. Mówię tutaj o ludziach, którzy decydują się na pomaganie, na działanie na rzecz drugiego człowieka, o wolontariuszach, o osobach, które jakby swój czas przeznaczają na to, żeby coś dla kogoś innego robić, ale też dla ludzi, którzy w pewien sposób swoje życie wokół tego układają, dlatego że oprócz pracy społecznej mamy też oczywiście różne projekty, w których po prostu pracujemy, ale właśnie na rzecz drugiego człowieka, bardzo szeroko
rozumianego
i też bardzo szeroko zakrojone są te działania, dlatego że z jednej strony chodzi o to, żeby dać ludziom taką przestrzeń do rozwoju, z innej, czasami w innych przypadkach są to takie typowo codzienne kwestie bytowe, ale jakby zawsze przyświeca nam taka idea, żeby jakby w każdym tym przypadku dać ludziom taką świadomość, że coś jeszcze mogą zrobić. Nie zawsze da się tak sprawić, że ktoś odnajdzie tę drogę na nowo. Bywają oczywiście przypadki, kiedy jakby te nasze działania nie przynoszą takich efektów, jak sobie wyobraziliśmy, ale to też nie o to chodzi. Tu chodzi bardziej o to, żeby tę możliwość komuś dać w ogóle, taką przestrzeń do tego, żeby coś dla siebie zrobił. Mhm. I to, czy ktoś skorzysta, czy nie, to już jest jego decyzja.
To prawda. A jeżeli chodzi o waszą działalność, to wy czegoś o sobie też miałyście okazję się dowiedzieć? Otwierając się na drugiego człowieka, może własne ograniczenia?
No tak, doba za krótka czasami.
No tak, bo że czas nie jest z gumy.
Tak, chciałoby się więcej czasem, a po prostu jednak ograniczenia są takie czasowe, że nie zawsze obowiązki jakieś takie domowe bądź właśnie zarobkowe, że tak powiem, to czasem ograniczają, bo gdyby się dało, no ze swojej perspektywy mówię, tak? Gdyby się dało być żoną milionera, kiedy ja tylko 20 godzin, przypuśćmy, poświęcam na pracę społeczną, to byłoby
jeszcze
super.
Jeszcze byłoby cudownie być żoną milionera i jednocześnie być takim altruistą, otwartym
właśnie
dla ludzi.
Właśnie o tym mówię, że wtedy nie martwię się o te przyziemne rzeczy. Mam rzesze służących, które za mnie sprzątają, gotują, piorą i robią wszystkie te nielubiane rzeczy, no to byłoby już w ogóle super, no, ale realia są jakie są i chyba jedno z wielu ograniczeń to jest właśnie ten czas. Sporo projektów też potrzeba na czas, prawda? Potrzebują czasu te projekty.
Muszą dojrzeć.
Muszą dojrzeć też. A znaczy, tak jak zdziergamy, to już w ogóle jest potrzebny czas. Bo...
Znaczy ja myślę, że tutaj chyba kwestia jest taka, z jakiej perspektywy patrzymy, dlatego że tak, mamy, bo pyta pani o to, czego my dowiadujemy się o sobie. Wydaje mi się, że bez względu na to, jaki odcinek czasu możemy przeznaczyć na to, żeby działać, bo na rzecz drugiego człowieka. I to są też, właśnie to chyba bardzo trzeba rozgraniczyć, bo z jednej strony są to działania społeczne, są to działania wolontaryjne. Tutaj nie powiedziałyśmy na początku, ale właśnie Magda jest wolontariuszką naszej fundacji.
To jeszcze opowiemy.
Tak. Natomiast jakby, więc to jest inna perspektywa, dlatego że to jest perspektywa, która jakby pozwala przeznaczyć jakiś określony czas w trakcie, powiedzmy, tygodnia czy miesiąca, który mogę mieć, uwzględniając inne aktywności, które są mi potrzebne. Myślę, że to jest coś, z czym każdy wolontariusz się spotyka, z czym każdy, kto gdzieś decyduje się na pracę społeczną, po prostu się mierzy. I tutaj możemy się dowiedzieć o sobie tego, na ile jesteśmy w stanie zorganizować swoje życie, ale też tu jest taka pułapka, że czasami, tutaj rozmawiamy też często o tym, że czasami jest tak wiele różnych bodźców, jak już zaczynamy pomagać, jak już albo w ogóle działać po prostu społecznie, bo to jakby to pomaganie to jest trochę przez działanie i to jedno z drugim tak naprawdę się wiąże. To taka jest samonapędzająca się machina, że z jednego pomysłu wypływają trzy inne i w pewnym momencie trochę jest tak, że naszej własnej przestrzeni brakuje. No i no wtedy to właśnie ważne, żeby móc otoczyć się ludźmi, którzy są w stanie nas wesprzeć. Bardzo często są to ludzie, których w jakiś sposób z czegoś wyciągałyśmy. Magda w tej chwili prowadzi taką grupę seniorek. One przyszły do naszej fundacji kilka lat temu. To były osoby, które szukały swojego miejsca gdzieś na mapie Łodzi. To były osoby, które były tuż po tym, jak przeszły na emeryturę, bądź po prostu nie miały jakiegoś takiej przestrzeni do wspólnego kolegowania się i przyjaźni. I my w jednym z projektów właśnie takie osoby zapraszałyśmy do siebie, po to, żeby właśnie się mogły poznać, żeby mogły coś wspólnie robić.
A ten projekt jeszcze trwa? Czy on
się już właśnie zakończył? Ten projekt się zakończył, natomiast zostały jego uczestniczki i one dzisiaj stanowią już grupę takich zgranych, zaprzyjaźnionych.
Ale jak on się mógł zakończyć? Przecież te potrzeby w dalszym ciągu trwają.
Tak, tylko że ideą projektów jest to, że zaczynają się i kończą. Aha. I jakby naszym staraniem jest to, żeby pewne działania kontynuować i jedne kontynuujemy w kolejnych projektach, a inne kontynuujemy właśnie jakimiś swoimi, korzystając ze swoich środków, korzystając ze swoich zasobów, więc taka jest kolej rzeczy. Najważniejsze jest właśnie to, żeby w momencie, kiedy projekt się skończył, móc zapewnić kontynuację dla osób, które w nim uczestniczyły, no bo to jest ważne.
No bo właśnie, bo tutaj z jednej strony mamy osoby, które już się zaangażowały, a tutaj w tym przypadku, w tym projekcie, o którym mówimy, proszę mi przypomnieć tylko nazwę tego projektu.
Mówimy o tym projekcie, który
z seniorkami aktywnymi, tak?
To obecnie mamy taki, teraz to nie jest projekt, to jest takie działanie, które nazywa się Dziergamy i polega na tym, że dziewczyny się spotykają i właśnie tutaj pod okiem Magdy robią na drutach szydełku różne produkty, rzeczy. Zaczęło się od tego, zresztą może Magda opowie trochę więcej na ten temat, ale jakby ja chcę zamknąć to, o czym opowiadam, że jakby w momencie, kiedy już jest jakaś grupa, tak jak właśnie tutaj panie, które się poznały i zaprzyjaźniły, stworzyły grupę, to są już osoby, które są gotowe do tego, żeby się angażować w inne działania. I to, o czym powiedziałam, że często osoby, którym my coś zaoferujemy, one w momencie, kiedy już dostaną od nas coś, co spowoduje, że staną się silniejsze, staną się bardziej pewne siebie, bardziej sobie uświadamiają swoje umiejętności, kompetencje, to one wtedy mają na tyle dużo siły, że mogą wejść w jakieś inicjatywy jako, no powiedzmy, liderki kolejnych działań. I stąd właśnie ta akcja Dziergamy, w której grupa pań pod okiem Magdy właśnie dzierga, robi na drutach, szydełkuje i też nawet jest w gotowości, żeby uczyć młode pokolenie tego, co robią. Więc jakby najpierw dajemy trochę, wzmacniamy te osoby, które tego potrzebują, po to, żeby one później działały na rzecz innych. Więc to ma też taki, to jest takie jakby zamknięte koło.
To jak ten...
No i działają nie tylko przy tych Dziergamy, bo one same z siebie chcą się spotykać jeszcze w te wtorki. Zażywają też działań artystycznych, różnych. Także to nie, po prostu nie chciały się rozstać. Tak bardzo im ten projekt i miejsce przypasowało, nie? Że, że po prostu działają dalej.
Tak, one poczuły, to jest właśnie takie niesamowite, że w momencie, kiedy się ludzie zaprzyjaźniają, kiedy czują się bezpiecznie i dobrze, bo to jest takie, nagle staje się to ich przestrzenią, prawda?
Taką no, tworzy się taka swoista wspólnota.
Tak, one nawet przecież na wczas razem jeżdżą. Po prostu cudne, jak patrzymy, one się tak doskonale uzupełniają, że...
To jest taka...
Taka wydziergana przyjaźń.
Ale ja cię czerpię, bo przecież od nich dużo, bo takich mam kilkanaście mam, które pilnują, że kurtkę załóż, dopiero chora byłaś.
Tak, natomiast to, o czym mówisz, to też jest takie nasze spostrzeżenie zawsze bardzo radosne, że z osób samotnych, zamkniętych czasami w czterech ścianach swoich domów i nie mających nikogo, z kim mogłabym gdzieś pójść, z kim mógłbym gdzieś wyjechać, że no, chociaż przyznam, że to głównie panie są jednak mimo wszystko, że z takich osób nagle stają się mocną grupą, która wyjdzie razem do teatru, pojedzie razem na wycieczkę, a nawet właśnie, tak jak mówisz, na wczasy. Więc to jest taka wartość. No tutaj się akurat koncentrujemy w tej chwili na seniorkach, ale tak naprawdę dotyczy to każdej grupy, z którą gdzieś pracujemy i którą staramy się wzmacniać po to, żeby no, do przodu po prostu ludzie mogli pójść, prawda? Także to jest...
Piękne to jest.
No jak, to jak to się dzieje, że mogłyście wydziergać liderki? Proszę mi powiedzieć.
To one trochę też nas dziergają, bo były zasoby włóczki, była siła
czyli
robocza
zaczyna się
i
od
było
włóczki.
Zapotrzebowanie.
Aha, jest włóczka.
Tak. Okazało się, że jakby nie było obok nas, żyją ludzie bezdomni, którzy sami nie do końca mogą zadbać o te swoje potrzeby. I tak no, zlepek tych trzech okoliczności.
Jeszcze trzeba dodać, że była zima.
I była zima właśnie. I było puf. I o, mamy włóczkę, mamy ludzi. O, i już.
Można coś zrobić.
I można, i można. I przychodzą różni ludzie. Nawet pani z Ukrainy do nas dołączyła. Przeszczęśliwa, że może się jakby integrować i uczyć języka tak osłuchowo, a dziewczyny bardzo chętne są, bo nawet jeżeli jakiś pomysł im poddaje, że słuchajcie, a może zrobimy tak czy tak, a może zrobimy to czy to, bardzo chętnie też się dzielą swoją wiedzą. Super, naprawdę przy taki moment, że z takiego pomysłu, o, no tam czapki. A potem nagle myślę, tyle ludzi zaangażowanych, tyle się dzieje, tyle organizacji wspieramy, bo przecież kilka organizacji od nas te czapki bierze, bo to nie jest tak, że my sobie idziemy i na ulicy rozdajemy, czy chcesz czapkę. No to są i Caritas przecież.
Bo co jest ważne, bo ważne jest, żeby to, co robimy, miało sens. Bo to, co na początku powiedziałam, że jakby możemy sobie wymyślać przeróżne rzeczy, możemy usiąść tutaj i po prostu założyć, że zrobimy...
Z naszą kreatywnością.
Tak, po prostu, ale jakby istotniejsze
no
jest...
No ja to się czy... boję waszej kreatywności, bo widzicie, leżą
raczej,
słuchawki na przykład.
Raczej ku dobremu.
Nie, natomiast właśnie chodzi o to, żeby to, co my wymyślimy, znaczy inaczej, żeby jakby wymyślać w oparciu o realne potrzeby. Więc jakby dużo takich projektów, dużo pomysłów, które powstają u nas, wynika z obserwacji, z rozmów z uczestnikami, uczestniczkami, z tego, co one zgłaszają, czego potrzebują, co jest dla nich ważne. I dlatego właśnie tutaj Magda mówi, że na początku, że o czapki, no bo faktycznie to może się wydawać takie czapka, w ogóle pierdółka, a tak naprawdę wyszła z tego bardzo fajna, duża inicjatywa, dzięki której po pierwsze, w którą w ogóle się włączyły seniorki z różnych dzielnic miasta, to też fajne, dzięki której z jednej strony mogłyśmy zużyć te nadmiary włóczki, zresztą w tej chwili okazuje się, że mamy już jej niedomiar, więc jeżeli ktoś jeszcze ma gdzieś w piwnicy albo w innym miejscu jakieś włóczki, których już na pewno nie wykorzysta, to chętnie przyjmiemy.
To coś dobrego.
Tak, natomiast właśnie, więc jakby z jednej strony jest to działanie, które przekuwa się później na coś, co jest potrzebne i dla kogoś ważne, tak, bo dla osób w kryzysie bezdomności te czapki w okresie zimowym były po prostu bardzo ważne czapki, a później to też zresztą, nawet tutaj nasze wyobrażenia z rzeczywistością się...
Bo się okazało, że czapki spoko, ale najbardziej potrzebne są skarpetki.
I rękawiczki.
I rękawiczki,
przykład,
bo raz, że to jeszcze... kończyny najszybciej marzną, ale no też nie da się ich zbyt długo nosić, żeby w miarę jakąś świeżość zachowała. To przecież to nie są osoby zupełnie wykluczone ze społeczeństwa, to są osoby przecież, które pracują i korzystają z łaźni i one po prostu chcą być czyste, żeby nie było tego, że od razu widać i czuć, tak?
Ale z drugiej strony właśnie to też są takie wyzwania, bo pamiętam, jak hasło skarpetka w ogóle budziło przerażenie w oczach, a później skończyło się na tym, że dziewczyny rzeczywiście te skarpetki na z wełny, z włóczki robiły, więc...
No i robimy nadal, bo nie to, że się zima kończy, a my przestajemy...
To nie taka łatwa sprawa zrobić się skarpetka, a już rękawiczki,
bardzo
to w ogóle.
Trudna i dla mnie to też, dlatego mówię, że ja też wiele się uczę, bo dziewczyny, każda... Teraz jest epoka tutoriali. Każdy z tego tutorialu przypuśćmy obejrzy 1000 osób w ten sam sposób trzyma szydełko, w ten sam sposób rozwiązuje różne problemy. My z kolei, ja tam też już jestem dość stara, my z kolei, każda uczyła się na przykład od swojej babci bądź cioci i każda ma inne sposoby trzymania szydełka, właśnie rozwiązywania tych problemów i my się uczymy jedne od drugich. Aha, może to fajne, twój sposób jest lepszy. Ale jak babcia mnie uczyła, czy któraś z cioci i mówiła skarpetki, to tak jednym uchem wpuściłam, drugim wypuściłam, będąc nastolatką, ja miałam 1 200 000 innych zainteresowań, czy 20 parę lat później się okazuje, że te skarpetki są potrzebne, umiejętność też jest potrzebna.
Pewnie.
I my się też uczymy, bo w trakcie realizowania tego projektu uczymy się same też dla siebie.
Czyli otwarcie na to, że cały czas będziemy zdobywać tą wiedzę, też jest ważne.
Tak, dla każdej
znaczy,
jest tutaj, przecież.
Tutaj tak naprawdę ważne jest z mojej perspektywy to, że panie, które przychodzą na zajęcia, po pierwsze wymieniają się swoimi doświadczeniami, po drugie występują w roli ekspertek, co jest dla nich ważne, bo one po prostu... Dzielą się tym, co potrafią najlepiej i w ten sposób są doceniane. A po drugie, że one mają w sobie tę gotowość, żeby swoją wiedzą dzielić się z młodym pokoleniem. Bo właśnie w pewnym momencie, to był ten taki krok dalej, padła idea, żeby połączyć te zajęcia, te spotkania właśnie z nauką młodego pokolenia, właśnie tych takich umiejętności jak szydełkowanie czy robienie na drutach. Tutaj były powody jakby dwojakie. Z jednej strony to, żeby dziewczyny czy chłopcy, którzy by mieli ochotę się nauczyć, żeby mieli taką możliwość, przyszli i spróbowali, a z drugiej strony, żeby dać im taką możliwość bycia wyjątkowym i wchodzenia w swoim, no tak, w swoim własnoręcznie wydzierganej czapce. Co było dla nas też taką, znaczy taki był nasz pomysł, tak nam się wydawało, że to będzie ważne. No i jedna z takich pojętniejszych uczennic, która była na jednym chyba nawet naszym spotkaniu, no to skończyła, to zresztą córka jednej z naszych współpracowniczek, więc ona skończyła na tym, że nawet sobie jakieś...
Tak, i maskotki.
Ale też jakieś bluzki, czy jakieś
tak,
inne.
Tak, topik
tam,
sobie zrobiła i także geterki.
Więc to pokazało,
tam,
że to w ogóle można, że to nie jest coś, jeżeli
to nie jest takie bez sensu.
I że to nowe pokolenie, młodzi ludzie, nastolatkowie, to nie jest takie typowo techniczne, tylko potrafią się też otworzyć i zobaczyć, aha, faktycznie. No,
no i to jest fantastyczna aktywność, bo taka międzypokoleniowa i międzykulturowa również, skoro mówicie, że tutaj też panie z Ukrainy również potrafiły przyjść i się zaangażować.
Tak, i była już na jednym spotkaniu, już takim właśnie na tym dziergamy, bo spotkałyśmy się przy okazji tego spotkania w bibliotece.
A no tak, bo my w tej chwili z racji tego, że w miejscu, gdzie normalnie działamy, czyli w miejscu spotkań, jest w tej chwili to nasze całe miejsce spotkań tak naprawdę przearanżowane.
Stało się domem.
Tak, dla wielu rodzin. Takim przejściowym, bo staramy się zawsze szukać takich mieszkań docelowych i no, udaje się to coraz trudniej, więc tutaj taki apel, że jeżeli ktoś jeszcze gdzieś ma jakieś mieszkanie na terenie miasta, które mógłby użyczyć, wynająć, bądź w jakikolwiek sposób udostępnić dla osób z Ukrainy, to zachęcamy do kontaktu. Natomiast no właśnie z tego powodu przez ostatnie tygodnie nasze działania troszkę się przeniosły w przestrzeń zaprzyjaźnionych różnych miejsc i instytucji. Ale jakby z całą parą i całym zaangażowaniem, jakie do tej pory się działo w miejscu spotkań, się toczą. Także no, to też jest taka, myślę, ważna informacja, że jakby bez względu na to gdzie, bez względu na to jak, ważne, że razem i ważne, że wspólnie, staramy się po prostu w jakiś sposób dostosować do rzeczywistości, która nas spotkała. Niełatwo było na początku, ale w tej chwili jakoś powolutku już się wszystko układa.
Ale fundacje, no nie tylko oczywiście fundacje i stowarzyszenia, bo wszyscy się pięknie zaangażowaliśmy, ale tutaj rzeczywiście trzeba oddać pokłon również fundacjom i stowarzyszeniom, które zrobiły bardzo wiele dla społeczności ukraińskiej i wciąż robią. Mówimy o tym, że wy proponujecie takie wyjście poza takie egoistyczne trochę ramy, poza myślenie o samych sobie. Ja myślę, że żyjemy w czasach, w których dużo ludzi spyta po pierwsze, a po co, a po drugie, a za ile? Nie spotykacie się z tym?
Z tym, żeby ktoś pytał po co? Po co coś robić dla drugiego człowieka na przykład?
No, myślę, że tak. Mhm. Myślę, że to nie jednemu młodemu człowiekowi należałoby pewnie wyjaśnić.
Nie tylko młodemu.
No, nie tylko młodemu, tak. Znaczy, żeby ja nie obrazić młodych.
Ja mam takie spostrzeżenie, taką filozofię, że jeżeli są ludzie, którzy są gotowi, żeby coś robić na rzecz innych, to po prostu to robią.
Ale jesteście w pewnej bańce i do was przychodzą ludzie, którzy właśnie już taki sposób myślenia mają.
Mm-hmm. Tak, natomiast...
A pełno będzie dookoła tej bańki ludzi, którzy myślą inaczej. Którzy, gdybyście im powiedzieli, zróbcie coś, bo zobaczycie w drugim człowieku brata, powiedzieliby właśnie za ile.
Znaczy ja przyznam, że nigdy jakby nie analizowałam tego w ten sposób, dlatego że po prostu uważam, że to każdy sam, właściwie może to trochę odwrócę odpowiedź na to pytanie, dlatego że teraz przy okazji kryzysu na Ukrainie myśmy współpracowali z bardzo różnymi ludźmi i z bardzo takimi, którzy się znajdują w bardzo różnych sytuacjach, od osób powiedzmy, które były w stanie zaangażować swój czas, od takich, które mogły zaangażować powiedzmy jakieś swoje zasoby, takie stricte materialne po osoby bardzo majętne, które no, po prostu były w stanie zaoferować jakieś wsparcie finansowe. I teraz ja po prostu myślę, że jeżeli, znaczy, że nie ma tutaj takiej jednej recepty i też stoję na stanowisku, że jakby przekonywanie kogoś za wszelką cenę, żeby coś zrobił, jest bez sensu, dlatego że albo ktoś w sobie ma coś takiego i w ogóle jakąkolwiek chęć i wtedy będzie dopytywał, w jaki sposób może pomóc, no bo co to znaczy za ile? Za ile czego? Za ile satysfakcji? Za ile, nie wiem, dobrego słowa? Za ile pieniędzy? No oczywiście mamy w organizacjach pozarządowych etaty, mamy w organizacjach pozarządowych stanowiska, które są płatne, mamy w organizacjach pozarządowych wolontariat. Wiemy już, że praca taka naprawdę zaangażowana i na stałe w dużej większości wiąże się z tym, że trzeba związać się z organizacją w jakiś sposób zawodowo, bo po prostu inaczej się nie da, dlatego że to jest tak duża ilość czasu, tak duże zaangażowanie, że jeżeli chcemy coś robić tak w pełnym wymiarze, to stąd właśnie szukamy i darczyńców, i projektów, i różnych innych jakby źródeł finansowania, jak chociażby 1% czy darowizny od też osób prywatnych, po to, żeby móc jakby część swojego zawodowego, powiedzmy, zaangażowania po prostu realizować w różnych organizacjach pozarządowych. Nie mówię tutaj w tej chwili tylko o naszej, ale to jakby się tyczy i mamy tutaj do czynienia z w ogóle organizacjami jako takimi. No i przecież to jest zupełnie naturalne. Natomiast...
Ale działacie jednak trochę na pograniczu, czyli gdzieś tam jesteście wy. I cała reszta świata, no można pomóc przez fundację.
Komentarze zdarzają 1%,
się. Jasne, też jest ważny, też jest dla was jest formą wsparcia. Na pewno nie zaangażowania ze strony osób, które przekazują 1%, bo to nie jest wysiłek, prawda?
Znaczy,
to nie jest prawdziwe zaangażowanie. Możemy co najwyżej mówić o zrozumieniu dla waszej działalności.
O wsparciu. Mhm. Natomiast są takie osoby, które się angażują w to, żeby pozyskiwać ten 1% wśród bliskich, znajomych i innych. I wtedy...
I to już wtedy jest jakaś forma zaangażowania
tak,
takiego
tak,
realnego.
I wtedy, to wtedy jest. Ja myślę, że to jest chyba kwestia jakiegoś takiego jednostkowego. Cały czas będę się przy tym upierać, że jakby my jako ludzie mamy różne kompetencje i jestem pewna, że w jednej dziedzinie życia ktoś się sprawdzi, w drugiej się nie sprawdzi. Pomagać można też w bardzo różny sposób. Ktoś może, nie wiem, zrobić jakąś grafikę, a ktoś inny może pójść do osób w kryzysie bezdomności, żeby im podać zupę na przykład. Więc tutaj jakby z tego należy, tutaj chyba tak trzeba na siebie spojrzeć, że co ja mogę i czy ja w ogóle chcę coś dać innym. Bo jeżeli ja nie mam w sobie takiej potrzeby,
no właśnie,
to nikt nas do tego nie zmusi. Ja myślę, że z Magdą chyba można byłoby ją podpytać o to, jak to jest na przykład w jej przypadku, bo tak jak mówiłam, Magda jest wolontariuszką w naszej fundacji i no tutaj teraz rozmawiałyśmy właśnie o tym, że...
Nie spotyka się pani Magdo, czasem z takimi pytaniami, a...
Spoza bańki, owszem.
No właśnie, o to
Zostając
chodzi.
Zostając w tej semantyce, w każdym razie spoza bańki zdarzają się, ale szczerze powiedziawszy, o ile...
Bardziej współczują czy zazdroszczą?
Nie, bardziej wskazują na bezcelowość działań.
Aha.
Nie, to nie będzie tak słodko. W każdym razie zdarzają się komentarze tego typu, że jeżeli ktoś ląduje na ulicy bezdomny,
to pewnie z własnego wyboru.
Jest po prostu stereotyp tej osoby bezdomnej. Szczerze powiedziawszy, na początku starałam się walczyć z wiatrakami troszkę i tłumaczyłam. Sama jestem osobą niezaradną życiowo, że tak powiem. Ja nie umiem, tu kupię, tam sprzedam, nie znajdziecie, bieda, więc ja jestem w stanie zrozumieć, że komuś rzeczywiście może się powinąć w pewnym momencie noga. I no nie mam duszy biznesmena, może tak.
Mhm. To akurat nie jest nic negatywnego.
Już mi przeszło. Był moment, że tak o sobie myślałam. Ale w każdym razie, więc ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może podjąć kilka życiowych takich decyzji, a nawet tylko jedną decyzję. Złą decyzję życiową i właśnie wylądować na ulicy, że czasami zabraknie tego łutu szczęścia, zabraknie tej wyciągniętej ręki osoby, która, czy zdarzenia, czegokolwiek. Już nie zatrzyma się człowiek przed przepaścią, tylko w nią po prostu wpadnie. I ja wiem, że gdybym... że jest też możliwość, że ja kiedyś na ulicę wyląduję.
Myślę, nie, że no już nikt teraz z nas żartuję, nie może tego wykluczyć.
Ale po prostu ja rozumiem, że są ludzie, ja potrafię zrozumieć z racji jakby swoich niedoskonałości, potrafię zrozumieć, że są osoby, które mogą podjąć złe decyzje. Głupie decyzje, złe decyzje, więc mnie może to łatwiej przychodzi. Poza tym nie mam zbyt dużej skłonności takiej do oceniania, że a no bo ty taki jesteś i dlatego tak ci się stało. No nie, potrzebujesz, dobrze, to może ja tak mogę zrobić. A ludzie teraz mają bardzo dużą jakby potrzebę oceniania, potrzebę wyciągania wniosków z nich swoich zachowań. I dlatego, no już się oczywiście zaczęłam gadać jak bez sensu, ale w każdym razie chodzi o to,
że jest właśnie ten stereotyp
osoby bezdomnej, że to jest osoba brudna, że na pewno pije i w ogóle
patologia.
Każdy pije jak to złodziej i tak, tak można tak, sobie tak. dalej. I spotkałam się z dość dużą ilością takich negatywnych komentarzy. Na początku starałam się pokazać swój punkt widzenia, wytłumaczyć, powiedzieć, że nie zawsze mamy wpływ na swoje życie, wbrew tego, co nam mówią mądrości na Facebooku, ewentualnie jakieś takie coachowe rzeczy. Nie zawsze mamy na to wpływ, bo właśnie będzie przelatywała zła godzina i wszystko walnie. Także... A potem już przestałam walczyć z wiatrakami.
Najważniejsze nie oceniać i nie przekreślać takich osób, które
widzimy. Przede wszystkim nie przekreślać, bo my nie jesteśmy w stanie jakby wejść w skórę tej drugiej osoby. Każdy z nas podjął kilka decyzji, czy jedną, dwie, może kilkadziesiąt, które na przykład wtedy wydawały mu się dobrym pomysłem, albo były po prostu czymś spowodowane, były dobre na tamten moment. Ktoś nie brał poprawki na przykład na to, że może się coś nie udać, że może się coś nie powieść, może nie doliczył ryzyka. Jest milion różnych sytuacji, w których...
Czasem to może być zwykła kwestia kredytu, który weźmiemy
tak,
i przeszacujemy.
Ale może być kwestia właśnie tego, że przeszacujemy osobę, bo tam też się zdarzają historie, kiedy więzi rodzinne są na tyle zaburzone, że kogoś wyrzucają z domu. I to jest czasami właśnie ta kropla, która przepełnia czarę i dlatego na początku mówię, o ile próbowałam dyskutować, o tyle myślę sobie, każdy ma dostęp do wiedzy o współczesnym świecie, czy to w mediach społecznościowych, czy to w mediach typu telewizja czy radio, że nie ma co kruszyć kopii. I teraz już po prostu nie dyskutuję. Jeżeli ktoś ze mną próbuje wejść w takie dyskusje, to ja już nie dyskutuję w tym momencie.
A my to chyba tak
sensu.
Lubimy podyskutować. Wszystko jest czarno-białe. Jestem politycznie za tym albo za tym, prawda? Jestem taki lub taki.
To znaczy nie, no może to właśnie...
Myślę, że mało jest ludzi, w gruncie rzeczy dosyć mało, w moim odczuciu, ludzi otwartych na rozmowę, osób, które od razu nie mają swojej wizji na każdy temat.
Ale to
temat
też pokory też trochę do tego potrzeba. Nie tylko otwarcie, ale też pokory, że mogę się mylić, mogę nie mieć racji. Tak bardzo mało osób dopuszcza do siebie tę świadomość, że ta pokora się czasem przydaje. No, z wiekiem się jej też nabywa, bo wiadomo, że człowiek młody to zawsze jest nieomylny, nie? Dopiero czasem jest...
Tak, a życie wszystko weryfikuje.
A wszystko weryfikuje, tak. Oby w dobrą stronę weryfikowało.
Znaczy, wiecie, bo tak sobie...
Że można. Mhm,
tak. Mówimy tutaj o bańce, o pozabańce i tak dalej. No wiadomo, że trochę mamy tak chyba w życiu, że się jakby grupujemy według różnych swoich kompetencji, różnych swoich zainteresowań,
tak
różnego swojego spojrzenia na świat. Natomiast według mnie jakby istotne jest, żeby tutaj właśnie między sobą trochę umieć współpracować, bo jeżeli spojrzymy na to tak szeroko, globalnie, to no jesteśmy po prostu każdy z nas ogniwem jakiegoś łańcucha i w momencie, kiedy to tylko ta właśnie odrobina otwartości i jakiejś takiej wzajemnej sympatii do siebie, to powoduje, że to wszystko działa. Bo bez względu na to, jak będziemy dobrze o sobie myśleć i jak ważne rzeczy robimy, to bez tych ludzi, którzy są dookoła nas, nie wiem, od pana hydraulika, który nam naprawi awarię w mieszkaniu podopiecznego, po pana w urzędzie, który pozwoli zrozumieć jakieś niuanse w dokumentach.
Aż po psychologów, którzy pomogą wyjść z
traumy. Albo po osobie, która się przypomni, że oj, słuchaj, ja mam włóczkę, to ja
wam
podrzucę.
Tak.
No, to po prostu wiecie, jest tak fajne, jak ktoś rozkwita, że może.
No właśnie, bo to
i znowu do kłębka.
Tak.
No, ale tak to właśnie, wiecie, w rzeczywistości wygląda, bo bardzo często, ja to mam wiele takich momentów, w których z jednej strony pojawia się potrzeba, a z drugiej strony pojawia się ktoś, kto może tę... Ostatnio to była w ogóle taka historia, taka najświeższą mam, dotyczy zmywarki, bo dostałam telefon, że ktoś ma zmywarkę, bo właśnie tam
ogłosiliście,
robi...
że jest potrzeba?
Nie, nawet nie. To znaczy, aha, no wszyscy teraz wiedzą, że potrzebujemy różnych rzeczy, ale akurat tej zmywarki nie ogłosiliśmy, tylko ktoś zadzwonił, że ktoś ma zmywarkę i mówi, wiesz co, nie potrzebujemy w tej chwili, ale zapisuję. I za chwilkę dosłownie okazało się, że zmywarka w jednym z domów, w których mamy rodziny z Ukrainy, się zepsuła, a tam jest duży dom, dużo ludzi i w ogóle ta zmywarka jest zbawieniem. I to po prostu weszło jedno w drugie. To jest jeden z przypadków, dziesiątków po prostu, które możemy...
Że
z jednej strony, że to nam się wszystko ładnie skleja. I to się tak skleja przy okazji rzeczy, ale też skleja się przy okazji ludzi. Dlatego, że w momencie, kiedy coś robimy, kiedy coś tworzymy, to się okazuje, że jeden drugiego uzupełnia i ten zrobi na tym odcinku, ten na drugim właśnie. I na to trzeba tak spojrzeć właśnie, na taką komplementarność w ogóle wszystkiego, na to, że właśnie nie wiem, jakbym miała poetycko pojechać, to że po prostu jesteśmy takim kwiatkiem i każdy po prostu, każda nasza kompetencja to taki płatek, który po prostu tworzy całość. I ja po prostu zawsze jestem fanką tego i jak to tak fajnie wszystko się układa, gra. Czasami odpada jakiś płatek, to wiadomo, no bo to też nie jest tak, że wszystko jest zawsze cudownie, że wszystko nam się układa. Oczywiście, że mamy trudy, że czasami mamy niedobory ludzi, że czasami mamy niedobory pieniędzy, że chcielibyśmy więcej, a nie możemy. Więc to są zawsze dwie strony, to żeby była jasność. Ale że właśnie jak to jakoś tak wszystko układa się w całość, to tak człowiek patrzy i tak mu wtedy...
I serce rośnie.
Tak.
Bo ile rzeczy można zrobić właśnie.
Tak.
No właśnie, wy działacie na wielu frontach, bo tak jak można przeczytać, to i pomagacie dzieciom po różnego rodzaju traumach, i pomagacie kobietom, które znalazły się pod ścianą, i wspomagacie starsze osoby, i to jest pomoc też taka wielowymiarowa, bo to jest pomoc dla tych aktywnych seniorów, żeby oni się zaangażowali i dla tych, którzy się zaangażować nie mogą, żeby mieli wsparcie tych, którzy mogą. To też fantastyczny program, o którym tutaj też w radiu swego czasu opowiadałyście. W tej chwili angażujecie się, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, dla obywateli Ukrainy i tak myślę, że po prostu dostrzegacie rzeczywiście brata, siostrę.
Tak, o siostrach nie zapominajmy.
Nie zapominajmy o siostrach, tak.
No ale to powiedzenie było ukute w czasach, kiedy kobiety raczej nie miały za wiele do powiedzenia.
Nie, także... no nie. że ogólnie powiedzenie.
Tak.
Słuchajcie, więc tak, że jakby ten człowiek jest w ogóle człowiek jako istota, człowiek jako ktoś, kto ma naprawdę ogromne możliwości i to, o czym teraz do tej pory rozmawiałyśmy, o tym właśnie, jak ludzie rozkwitają z takich. Ten projekt, który w tej chwili się toczy, projekt Mamy Siebie, budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia, to jest projekt, który po raz kolejny pokazuje nam, jak ludzie, którzy czasami sami o sobie mówią, że byli przekonani, że to już jest jakby taki koniec. Mhm. My często się spotykamy z takimi hasłami, dlatego że no, kierujemy swoje działania głównie do osób, które nie są aktywne, więc przychodzą do nas takie osoby, które właśnie szukają swojego miejsca, swoich aktywności. Więc jak one rozkwitają, jak one dostrzegają w sobie potencjał, jak w tej chwili właśnie panie, które zgłosiły się do tego, aby być wolontariuszkami, jakby w takiej drugiej części tego projektu, który dotyczy osób niesamodzielnych, takie, które nie mogą wyjść z domu, żeby uczestniczyć w jakichś aktywnościach. I to są osoby, które jakby dostrzegają w sobie potencjał, że ja coś jeszcze mogę, ja mogę zaoferować drugiej osobie swój czas, swoje zainteresowanie, ale też mam w sobie siłę, żeby wyjść. To jest super, to jest takie w ogóle niesamowite, jak się to obserwuje, szczególnie, że one też tworzą taką między sobą wspierającą się grupę, budują się relacje, buduje się zaufanie, no i to jest tak cudnie. Po prostu.
To jest piękne.
Tak. Ale przede wszystkim też mają po co wyjść, bo w taki marazm, taki okołodomowy, co nam pandemia pokazała i te kwarantanny i inne takie, to jest bardzo łatwo w piżamie dzień przepędzić. Także no, one właśnie zawsze podkreślają, że mają po co oko sobie umalować, włoski uczesać, ubrać się i wyjść. Także to jest bardzo cenne.
To prawda. Pamiętam, że psychologowie podpowiadali, że nawet jak pracowaliśmy zdalnie i nikt nas właściwie nie mógł zaobserwować, to dobrze było, żebyśmy po tym przebudzeniu się z łóżka, to jednak poszli, kulturalnie zrobili sobie śniadanie, uczesali się, umyli w przypadku mężczyzn, ogolili i dopiero jakby zasiedli do pracy, chociaż tą pracę można było zabrać do łóżka, ale to, żeby jednak aktywnie działać, nie zapaść się, właśnie o to chodzi. Że to nawet przy pandemii to rzeczywiście wychodziło w wielu sytuacjach. No dobrze, wy, tak jak postawiłyśmy taką tezę, że żeby w człowieku zobaczyć brata. No to tak, zobaczyć brata tak jak w lustrze, popatrzeć na siebie, no a ten człowiek to będzie po prostu człowiek. Nasze odbicie albo odbicie kogoś innego, tak też filozoficznie już podsumuję. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć waszą fundację, to oczywiście potrzeb jest bardzo wiele, bo tak jak mówiłyśmy, wiele osób jednak tego brata w drugim człowieku nie postrzega. Wy musicie to wziąć na własne barki, więc ten 1%, o który jeszcze możemy w tej chwili poprosić, myślę,
bardzo
że...
Bardzo prosimy.
Tak. Bardzo.
Że jest ważny.
To jest no, taka prawda, którą powtarzamy od dawna, że ktoś mówi, ale ja to mam parę złotych tylko z tego 1%, to po co wam to? Znaczy to już w tej chwili chyba tak długo o tym mówimy jako organizacje, że każdy sobie zdaje sprawę, że jeżeli w tym worku z 1% będzie ileś tych złotówek od poszczególnych osób, to po prostu się uzbiera na to, żeby móc działać, żeby móc się nie zastanawiać, czy ten kolejny projekt to dostanie dofinansowanie, czy nie. Więc to jest taka jedna z najbardziej chyba łatwych i prostych dróg, do czego bardzo zachęcamy. Jeśli chodzi o nasz numer KRS, to można znaleźć na naszej stronie www.pomagajznami.org. Jeśli chodzi o inne formy, w których można nas wesprzeć, to oczywiście są to darowizny, jest to też wolontariat, jeśli ktoś miałby ochotę.
No właśnie, jeśli ktoś czuje, że chciałby się tak rozwinąć, uwierzyć w siebie na początek, a potem stać się liderem kolejnych projektów.
Czy do szydełkowania, czy do dziergania też nie potrzeba.
Ale też do innych rzeczy.
No, więc ja mówię, nie potrzeba jakichś specjalnych kompetencji, a do innych działań tym bardziej wystarczy to serce na dłoni po prostu.
Ale też na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś kompetencje szczególne, o których tutaj nawet w tej chwili sobie nie wyobrażamy, że mogłyby nam być przydatne, i ma jakiś pomysł, który chciałby zrealizować, to też zapraszamy. Dlatego,
jest takim kłębkiem wełny, który wy wykorzystacie.
Można zwinąć, tak.
Jak miło.
No i do tego zapraszamy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oksana Hałaten-Burda i Magdalena Strzop z Fundacji W Człowieku Widzieć Brata
również
były naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy za spotkanie.